patrzcie, jak oni się miłują, tak? Mówiono o pierwszych wierzących w Chrystusa, po początku. Patrzcie, jak oni się miłują. To jest zauważalne. Modlitwa, autentyczna modlitwa, Duch Boży jest potem zauważalny na zewnątrz. Mówię to na przykładzie siostry, która w zakrystii służy i po mszy świętej tak właśnie między innymi powiedziała, że jak oni pięknie się modlą, jak no, jest to coś, ten duch, prosta sprawa, Duch Boży, właśnie obecność Pana Boga w modlitwie. Przez modlitwę jest to zauważalne. Tworzy się wspólnota, tworzy się taka więź, pomimo ludzkich ograniczeń, trudności, różnicy zdań i różnych innych takich drobiazgów i też trudności i przykrości zewnętrznych, to najważniejsze i to, co jest zauważalne, jest właśnie to, ta więź, więź miłości. Tak ładnie to po łacinie jest używane, vinculum caritatis, to jest taka więź, właśnie związanie z miłości, które tworzy takie spoiwo, tworzy wspólnotę. Różnego typu wspólnoty, ale wspólnotę tych, którzy wierzą w Chrystusa. Większe, mniejsze, różnego typu, które dojrzewają, są w drodze, dojrzewają, jak wy po takim symbolicznym czasie siódemki, po 7 latach. To jest takie bardzo znamienne dojrzewanie, piękne. Więc to widać. Widać, że Bóg jest, no wyraźnie. I w takim procesie dojrzewania zawsze przychodzi, właśnie bardzo szybko przychodzi moment takiego wewnętrznego jakiegoś musu, chęci, pragnienia, żeby były czyny, żeby były uczynki. Wiara bez uczynku byłaby martwa, jest martwa i one są w sposób konieczny, potrzebne. W tym znaczeniu możemy sobie wyobrazić, przypomnieć tę historię właśnie Marty i Marii. Modlitwa i praca. To są dwie siostry, albo jak ktoś woli, to jest, są dwie bliźniaczki, można powiedzieć, albo nawet jedna i ta sama osoba. Można różnie sobie to rozumieć, natomiast nie zmienia faktu, że jest jedna i druga, Marta i Maria. Ta Marta, która się krzątała, nie? Całą logistykę i pracę i zajęcia, to miała w sobie i to miała nawet taki dryk odpowiedni i takiego nerwa też miała w sobie do tych działań. Marta krzątała się wokół rozmaitych spraw. Maria jest ta, która słucha, słucha słowa, jest blisko, kontempluje, jest blisko. To się pięknie uzupełnia. I to w każdej wspólnocie, w Kościele, w tej wspólnocie Kościoła najbardziej ogólnie, tak właśnie jest. Życie kontemplacyjne i życie czynne. Zakony kontemplacyjne i zakony zgromadzenia, zakony czynne. A poza tym w naszym życiu, tak bardzo osobistym, w każdym z nas, w każdym ochrzczonym, w każdym uczniu Chrystusa, dokładnie to samo się dzieje. Życie modlitewne, kontemplacyjne, bliskie Pana Jezusa, bardzo osobiste, bardzo takie wyjątkowa sprawa osobista, nieprzekazywalna wręcz i jednocześnie życie, właśnie działanie, zrobienie czegoś, aktywne działanie. Co więcej, nawzajem się uzupełniają w ten sposób, że modlitwa, życie modlitwy w sposób konieczny popycha mnie do uczynków, do działania, a działanie w sposób konieczny potrzebuje modlitwy, żeby się nie wypalić zawodowo, żeby się nie wypalić. Potrzebuje tego paliwa, jaką jest modlitwa. I koło się zamyka w ten sposób. Tak właśnie, módl się i pracuj. Duch do kościołów w ten sposób mówi. Najpierw pomyślmy w ogóle o pierwowzorem każdej wspólnoty. W ogóle wspólnoty jako takiej jest Pan Bóg, ale w tym sensie, że Pan Bóg nie jest sam. Jeden Bóg w trzech osobach. I to jest wzór każdej, potem innej, jakiej sobie możemy wyobrazić nawet wspólnoty. Jeden Bóg, tak, ale w trzech osobach. To jest model. Czyli doskonała komunia, czyli wspólnota osób. boskich osób. To jest dla nas wielka tajemnica. Niedostępna. Byłaby niedostępna dla nas ta tajemnica tej wspólnoty pierwotnej Boga, życie wewnętrzne Boga, gdyby Pan Bóg nam tego nie objawił. Coś wiemy, dlatego że zostało nam to powiedziane, objawione w Piśmie Świętym, potem w tradycji Kościoła, jak życie wewnętrzne Boga wygląda. A to o tyle ważne, żeby o tym pomyśleć, bo to się potem przekłada na wszystko. Przekłada się na moje życie osobiste z Panem Bogiem, bo to jest wspólnota, czyli więź z Panem Bogiem osobista. I zresztą jest niemożliwa inna wspólnota. Można pięknie mówić, że o Kościele, o innych sprawach takich i wspólnotach w Kościele, w tej wspólnocie wspólnoty, wspólnota wspólnot to Kościół, ale mniejsze jak właśnie tutaj wasza grupa modlitewna. Ale jeżeli każdy z nas, każdy z was tutaj nie miałby takiej, no swojej rzecz jasna, ale więzi z Panem Jezusem, tej więzi, czy tej wspólnoty, tego kontaktu osobistego z Panem Jezusem, to na niewiele się zda cała reszta. Ta struktura to będzie słaba. Bo właśnie tak łańcuch jest silny, jak jest silne najsłabsze ogniwo w tym łańcuchu. Jest mocny, nie? Więc to jest, a ta ogniwa to my i więź z Panem Jezusem osobista. To jest ta pierwsza relacja. Potem przede wszystkim małżeńska, w której żyjecie, dlatego bardzo ważne. Więź małżeńska. Małżeństwo jest odbiciem tego, co właśnie wspólnoty Boga, tej więzi, tajemnicy Pana Boga, czyli więź Ojca do Syna i Ducha Świętego. Nie? Małżeństwo jest właśnie takie. To jest pierwotna wspólnota wasza, w której żyjecie. I no, na tyle ważne, zawsze było ważne w nauczaniu Kościoła i we wszystkim, na tyle ważne, że to jest priorytet dla małżonków. Ta wspólnota, czyli małżeńska, mąż, żona, jest pierwotną, to jest jedna sprawa, dla nich, ale jest najważniejszą. Mówimy, że istnieje pewien porządek miłości. Musi istnieć jakiś porządek. Ordo amoris, takie ładne słowo łacińskie. Porządek miłości. Uporządkowanie miłości. W porządku miłości jest, w tym przypadku jest tak, że wszystko, absolutnie wszystko, co godziłoby w tę pierwotną wspólnotę, więź męża i żony, to należy zostawić. Należałoby zostawić. Rzecz jasna, tu jest w tym sensie, że nie można zostawić sakramentów świętych i życia. To jest oczywiste, ale takie wszystkie inne rzeczy. To jest bardzo ważny taki porządek, taka hierarchia, porządek miłości. Myśląc o innych wspólnotach, o innych zajęciach, obowiązkach w Kościele. Pierwotną jest ta. Więc w tej sytuacji, kiedy dojrzewamy, żeby też zająć się innymi rzeczami, to jest oczywiste i w pracy, i w Kościele, to mąż musi liczyć się z opinią żony, a żona z opinią męża i z tym zgodą, z przyzwoleniem, z tą harmonią, żeby pierwotnej komórki, pierwotnej wspólnoty nie naruszyć, ponieważ nie da się zbudować prawdziwie innych. Jeżeli ta pierwsza będzie, jeżeli fundament się podetnie, to rzecz jasna. Bardzo logiczne. Więc to jest ta. Ona jest pierwotna. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Jest to wpisane w nas od samego początku, nawet niekoniecznie dla wierzących, nie dla chrześcijan. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam w niczym. Ani w życiu takim, powiedzmy, zawodowym, ani w życiu wiary, ani w niczym. Pierwotnym planem Pana Boga, pomysłem jest też właśnie założenie, jest Kościół, jest wspólnota wierzących. Więc to jest dla nas jasne. Spoiwem zawsze będzie Duch Święty. Tutaj modlitwy, które macie i pieśni do Ducha Świętego, no to jest tak bardzo ważne. Zresztą też chyba doświadczenie waszej modlitwy, nie tylko waszej, jest tego typu, że jak to ułatwia, jak łagodzi obyczaje, modlitwa, w ten sposób ten śpiew, ta modlitwa, jak łagodzi też między nami te różne tarcia, trudności osobiste, charaktery, łagodzi. Kiedy zapraszamy właśnie Ducha Świętego, do Boga Ducha Świętego, który potrafi stworzyć wspólnotę, Zresztą pierwotna wspólnota Kościoła to jest moment zesłania Ducha Świętego. Była tam Maryja. Ale zesłanie Ducha Świętego to stworzyła się dopiero... Tam powstał Kościół, czyli tam powstaliśmy my, w pewnym sensie, tak można powiedzieć. Spoiwem jest Duch Święty, to znaczy miłość. W ten sposób, to jest spoiwo. Tak w wspólnocie małżeńskiej, rodzinnej, sąsiedzkiej i tutaj Kościoła, w wspólnocie Kościoła. Więc tak też pomyśleć, jak ważna jest jedność. O to prosił Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy, w tej więzi, w wspólnocie swoich uczniów. Chociaż zostali przygotowani, zobaczmy, zostali przygotowani przez 3 lata, byli najbliżej, najwięcej widzieli, najwięcej słyszeli. Byli bardzo różni z charakterów, temperamentni, niektórzy nawet bardzo. Jakub, Jan chociażby, bardzo temperamentni, uparci i przeróżne wszystkie. Natomiast Jezus, kiedy się modli do Ojca, spraw, aby byli jedno. Bardzo, bardzo ważna sprawa. Ojciec, nie o innym, nie żeby się nie kłócili, żeby, nie wiem, żeby mieli silną wiarę nawet. Czy, Ojcze, spraw, żeby byli jedno. O to prosi dla wspólnoty Kościoła. To jest znak. Potem znak dla innych będzie. Jak ważne dla każdej wspólnoty. I doskonale wiemy, że rzecz normalna, skądinąd, trudności w tym zakresie, w zakresie jedności, zawsze będą. Ale to jest tylko dobry znak, że, no, że właściwie no, żyjemy, właściwie no, właściwa droga. Że jak są trudności pod tym kątem, jedności. Zobaczmy, że Pan Jezus wybiera bardzo, uczniów Jezusa jest bardzo wielu. To z Ewangelii. Wysłał 72. Zawsze towarzyszyły w tej grupie kobiety. Bardziej pracowite i bardziej zaradne pewno niż mężczyźni. By z głodu umarli, gdyby nie było tam kobiet, ale i inne sprawy. Natomiast były tam kobiety zawsze wokół, troszczyły się o różne, na przykład Marta. Nie? Tutaj te sprawy z gościnności. Ale 72. Ale wybiera ostatecznie wybiera 12, to jest rdzeń. Czyli od samego początku w myśleniu Pana Jezusa jest pewne zróżnicowanie, jest pewna hierarchia. Nie w tym sensie, że tych 12 to są lepsi od tamtych 72. Czy kobiet, które służyły i pomagały. Nie w tym sensie. Tylko, że pewne, no, pewne przyporządkowanie do różnych, bo to jest kwestia służby. 12 jest potrzebne. No, stają się filarami Kościoła, stają się zaczynem, i to wiemy, ale ta 12 jest potrzebna, czyli wąskie grono, można powiedzieć. I w ten sposób jak niewielu, czy tylko 12, jak niewielu, właściwie 11 plus 1, jak niewielu zrobiło wiele. To już nie do końca tak, że to oni zrobili wiele. To działanie Ducha Świętego narzędziami zwyczajnie, sługami nieużytecznymi jesteśmy i wykonaliśmy to, co należało wykonać i tyle. Natomiast to służba. Ale jak tych tylko 12. I to jest, można przyjąć sobie tak, że to jest pewien obraz w ogóle jakiejkolwiek grupy, wspólnoty, że będzie w sposób konieczny, potrzebne ktoś, lub kilku ktośów przynajmniej, czyli nie jeden, którzy będą właśnie jakby ci 12, jakiś taki rdzeń, bo trzeba się na kimś oprzeć. Bo, ponieważ rzeczy nie przychodzą same, tak spontanicznie, takie materialne i nie tylko, tylko wymagają przemyślenia, zorganizowania, przygotowania, czyli nakładu pracy, czy wysiłku, ofiary. Też wszystkie rzeczy wymagają. Nie? To są potrzebni ludzie. Więc to jest taka bardzo prosta prawidłowość tych 12. Mężczyźni i kobiety. Tak możemy sobie myśleć. Ponieważ w dojrzewaniu, zobaczmy, że Kościół jako struktura, którą my teraz znamy, dekanaty, diecezje, dekanaty, parafie i no, wszystkie inne takie, powstał na pewnym etapie rozwoju, później, nie od samego początku, bo nie było takiej potrzeby. Była mała grupa, mała trzutka, no, po co taki podział, nie? A na pewnym oto etapie było to konieczne. Czyli pewne no, takie umocowanie, bo my jesteśmy wszyscy z krwi i kości też, z ciała. I skoro jesteśmy z ciała, cieleśni, żyjemy w świecie, potrzebna jest to ta logistyka, uporządkowanie, struktury też. To jest trochę mentalność wpływy Imperium Rzymskiego akurat, że to takie uporządkowanie, podzielenie administracyjne. Ale my żyjemy akurat w tym regionie świata, że właśnie Kościół jest w kościele rzymskokatolickim. W związku z tym ma to sens i to jest z woli Bożej i Duch Święty tak chce w kościele rzymskokatolickim, że jest to uporządkowanie, czyli jest właśnie ktoś odpowiedzialny, jest zaangażowanie. Na pewnym etapie rozwoju, jak w kościele w kościele chrystusowym, tak się stało, tak i troszkę w każdej grupie czy wspólnocie będzie też taka potrzeba. Kiedy? Wtedy, kiedy Duch Święty powie, kiedy, przede wszystkim wam. Owszem, też nie można tak zrzucać do Ducha Świętego, że tak wszystko jest tak roz, nie wiadomo jak, takie płynne, że to tak, no, Duch Święty. Takie lenistwo osobiste nie wolno do tego zrzucać, bo mi się nie chce, więc mówię, że Duch Święty. Więc wymaga konkretnego rozeznania, rozpoznania we wspólnocie, modlitwy i też zdroworozsądkowego myślenia, bo to Duch Święty, łaska zakłada naturę i to znaczy, że opiera się na zdrowym rozsądku, a nie tak zawieszone w próżni. Zresztą tu widzimy wyraźnie, Pan Jezus wybiera tych właśnie 12 ten rdzeń przeciętnych, zasadniczo mniej niż przeciętnych, niewykształconych, bo tam Mateusz ewentualnie potrafił liczyć i Judasz potrafił liczyć, to znaczy byli wykształceni, znali się na liczeniu na pieniądzach. Wtedy to było ważne, w sensie to znaczyło, że pewien status edukacyjny mieli wysoki, a pozostali nie. Wybiera przeciętnych, ale wszystkich to są ludzie pracowici. Rybacy generalnie, czy ludzie pracy, czyli jest obowiązek, jest solidność, jest wytrwałość, jest wiele, wiele tych elementów. Właśnie, żeby oprzeć to na konkretnych ludziach, też ludzi, którzy potrafią pracować, czy potrafią się poświęcić. Szczególnie w sytuacji tej właśnie rybaków. Poświęcić to jest bardzo... Nie znam się na rybołówstwie za bardzo, ale trochę wyobraźni wystarczy, żeby jak to mogło wyglądać kiedyś rybołówstwo. Nie? I w nocy, i pracy, zresztą to czytamy w Piśmie Świętym. Całą noc pracowaliśmy, niceśmy nie ułowili. Na pewno nie po raz pierwszy. To doświadczenie takiej bezradności, pustki też, pomimo ogromnego nakładu pracy w nocy. Wielu z was staje w nocy i pracuje i do dzieci, i do pracy, to jest jasne. Ale to jest tak potrzebne. Więc obowiązek. O to chodzi, że jest w kościele, nie tylko. Obowiązek to jest piękna twarz miłości. I to ja z analogii z małżeńskiej to wezmę te słowa. Zastosuję tutaj do tego. Dlatego, że jak mówimy tak, narzeczeni pobierają się dlatego, że się kochają. Następuje druga część tego zdania. Kochają się dlatego, że się pobrali. To znaczy, że w tym momencie powiedzenia tak, świadomie przyjmuję na siebie obowiązek, że ja zobowiązuję się, że będę cię kochał. I to jest ten zwrot taki niesamowity, jakościowy zwrot. Nie w dół, tylko w górę. To nie jest gorszy rodzaj miłości, tylko wręcz przeciwnie. Poważniejszy, bardziej odpowiedzialny, piękniejszy albo dojrzalsza miłość. Właśnie z tego typu, że kochają się dlatego, że się pobrali. W związku z tym przyjęcie jakiegokolwiek zobowiązania, patrząc już na Kościół, na taką sferę duchową, nie tylko małżeńską, zobowiązania czegoś na stałe jest trudne, to inna sprawa. Wymaga pewnej dojrzałości i przygotowania się, ale jest przepięknym wyrazem dojrzałej miłości, a nie emocjonalnego jakiegoś takiego chwilowego, nie wiem, zachwiania. Tylko jest to coś stabilnego. Bardzo ważne. Tu spojrzeć na przykład na sakramenty święte. Wystarczy. Pan Jezus zostawia w Kościele sakramenty święte, 7 sakramentów i one, tak można powiedzieć, działają, wszystkie sakramenty działają, mówimy, na mocy wykonania pewnej czynności. To tak można by przetłumaczyć. Czyli to jest pewna rzeczywistość taka stała, niezmienna, obiektywna. Do tego stopnia, że nawet gdyby, mówimy, szafarz, w przypadku ksiądz, głównie sakramentu świętych udziela ksiądz, głównie, nie wszystkich, ale głównie, bo ani chrztu, ani małżeństwa nigdy nie udziela ksiądz, a chrztu czasami. Najczęściej chrztu. Więc nawet gdyby szafarz, czy ksiądz generalnie, był w sensie moralnym, duchowym, w jakimkolwiek sensie fatalnym, niegodnym, najkrócej mówiąc, to i tak każdy sakrament, który sprawuje, jest tak samo ważny, jak i taki, który by sprawował święty, powiedzmy, jakiś święty zupełnie taki, którego można kanonizować od razu. Nie? Tak samo ważne. Dlaczego? Bo Pan Jezus zostawia w Kościele stabilność, pewność działania łaski, pewność sakramentów, nie opartą na czym innym, tylko na nim samym. To jest to zobiektywizowanie, to jest ta pewność. To jest bardzo potrzebne. Właśnie. Obowiązek. Jezus się zobowiązał, że jeżeli ważnie wyświęcony ksiądz wypowie te słowa, a nie inne, nad chlebem i winem, to staną się ciałem i krwią zawsze. Więc teraz patrząc na pewne przyjęcie zobowiązań, właśnie to jest niesamowita miłość Chrystusa do Kościoła, że tak będzie zawsze. I tutaj na naszą służbę ewentualną na różnych przestrzeniach, najpierw w małżeństwie, że ja się zobowiązałem, to jest piękne, bo potem we wspólnocie, chociażby w Kościele, jak ktoś komuś mówi duch, no duch zawsze będzie tak mówił, będzie w tym kierunku szedł. Przyjmij zobowiązanie jako wyraz dojrzałej miłości. W momencie chociażby księża przyjmujemy zobowiązanie przed przyjęciem święceń jeszcze, że do końca życia 5 razy dziennie będziemy się modlić modlitwą brewiarzową. Do końca życia. To jest trudne zobowiązanie. Tak na tydzień, można to jeszcze na miesiąc z wielką euforią, bo to wspaniała modlitwa. I tak by, no jest wspaniało na miesiąc, ale do końca życia to zobowiązanie, nawet jeszcze nie mając pewności, że będę księdzem, bo to przed święceniami kapłańskimi, no tuż przed wprawdzie, przed diakonatem, ale może być różnie. Więc mogłoby być tak, że nie będę nigdy księdzem, a do końca życia będę brewiarz odmawiał, bo się tak zobowiązałem. Piękny wyraz tej dojrzałej miłości. Więc obowiązek. To ma sens w tym znaczeniu, że kochają się dlatego, że się pobrali. Iść w tym kierunku, nie? Właśnie w kierunku zobowiązania. Zresztą jest piękne zobowiązanie, bo ono jest w Kościele, to jest do służby. Kiedy znowu pomyślimy o kapłaństwie, jest kapłaństwo służebne, to, które ja przyjąłem, sakrament kapłaństwa, służebne. Ministerialne, tak z łacińskiego języka. Minister, ministrare to służyć. Różnie bywa w tym rozumieniu dzisiaj ministrów, no ale generalnie ministrare to znaczy służyć. Więc to jest taki rys charakterystyczny w Kościele dla wszystkich. Służenie, służba. Nawet do tego stopnia, że jest taki rodzaj modlitwy. Niektórzy, to jest inna grupa modlitwy, powiedzmy tak, grupa, a właśnie nie wy, ma taki zwyczaj, że zawsze wstając rano z łóżka, klękają, całują podłogę, tam gdzie śpią i mówią jedno słowo po łacinie, serviam, czyli będę ci służył. Tak rozpoczynają dzień. Świadomie tego, co mówią, do kogo mówią, co to znaczy. Serviam. Będę ci służyć. Taka to piękna właśnie mentalność, to rozumienie Kościoła, rozumienie służby w Kościele, obowiązku, zobowiązań, że obowiązek to jest miłość. W tym znaczeniu. Więc Właśnie, to jest taki poryw właśnie w dojrzewaniu miłości, w dojrzewaniu grupy, wspólnoty będzie takie pragnienie się pojawiać, nie dla wszystkich być może, ponieważ tak jak Jezus wybrał 12 stanowili rdzeń, potem 72, potem innych, a wokół było jeszcze w ogóle masa ludzi. A 12 była potrzebna. Będę ci służył. Zresztą to jest właśnie ten sposób, że wiem, komu służę. To jest ważne. Jezus nie przyszedł, żeby mu służono, tylko żeby służyć. Apostołowie mają świadomość, mówią, że sługami nieużytecznymi jesteśmy. To nie jest rodzaj takiego braku poczucia własnej wartości albo jakichś kompleksów, kiedy mówią sługami nieużytecznymi jesteśmy, tylko to jest świadome powiedzenie dziecka Bożego, który ma świadomość swojej godności i bardzo i z miłości mówi tak, właśnie, wykonałem to, co należało wykonać. I tak wszystkie posługi, służba w Kościele jest tego typu. To jest bardzo trudne, bo ktoś, kto ma obdarowany jest talentami, teraz niedawno były przypowieści o talentach przecież w niedzielę, każdy otrzymał tyle zgodnie ze swoimi zdolnościami, z możliwościami, czyli sprawiedliwie, to po pierwsze, ale z drugiej strony jest ten trud, jeżeli ma bardzo dużo talentów i nie prowadzi życia takiego właśnie życia duchowego, nie potrafi tego Panu Bogu oddawać, łatwo grozi, no, pycha po prostu, że jestem lepszy od kogoś innego po prostu. To jest to niebezpieczeństwo w każdej wspólnocie, szczególnie tych obdarowanych talentami. Wszyscy jesteśmy tylko talentami, takimi talentami, które są bardziej widoczne albo bardziej słyszalne czy bardziej widzialne, nie? Bo tak jest normalne. To zawsze będzie takie ryzyko. Ktoś, kto tam kroi marchewkę w kuchni albo przygotowuje kanapki, mniej widzialny niż ktoś, kto czyta, maluje, śpiewa, przemawia. Więc to są zawsze te niebezpieczeństwa. W każdej wspólnocie, ale w służbie. Ale jeżeli ja zachowam, każdy z nas zachowa tę mentalność, że to jest służba, ja wiem, komu służę, sługą nieużytecznym jestem, wykonałem to, co należało, nie oczekuję podziękowania, pochwał, zaraz. To jest miłe i potrzebne też raz na jakiś czas, żeby to jest miłości braterskie, że ja zauważam i powiem, no pięknie to zrobiłeś, zrobiłaś, przygotowałaś. Raz na jakiś czas, bez przesady, żeby nie wziąć w pychę, ale to jest też z miłości braterskiej, z takiego wrażliwości potrzebne. Z kolei właśnie miłość braterska, o to chodzi. Też w tym było. Natomiast służba to jest piękna. I w tym momencie Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Kwestia charyzmatów jednocześnie. No to wiem, wiecie doskonale, że to jest pewnym charyzmatem waszej grupy jest właśnie jest modlitwa, jest uwielbianie Pana Boga. Jest miłosierdzie, jest tym zanurzenie w miłosierdziu i to jest konkretna służba w Kościele właśnie waszej grupy, która ma ten charyzmat, ten taki zapach, właśnie specyficzny zapach, właśnie jak mówi święty Paweł, o dobrym zapachu Chrystusa. Że roznosimy dobry zapach Chrystusa. I każdy zapach jest charakterystyczny. To jest wasza charakterystyka, wasz zapach Chrystusa, właśnie miłosierdzie, uwielbienie. Dobrze, no ale to są charyzmaty, które daje Pan, daje Duch Święty, daje Bóg w Kościele, bo są potrzebne. Służba jest piękna i jest... Zresztą zobaczmy na inną przypowieść. Sługo dobry i wierny, bądź wierny w niewielu rzeczach, to ta sama o talentach. Nad wieloma ci postawię, wejdź do radości. To jest najważniejsze, zasadniczo, że za wierną służbę w niewielu rzeczach Jezus obiecuje, Bóg obiecuje, wejdź do radości. Nagrodą jest radość. Radość też jest, wiemy, że jest owocem Ducha Świętego. Rzecz jasna, ale nagrodą za służbę w niewielu sprawach jest radość. Piękna sprawa. W ten sposób. Więc porządek miłości w tym wszystkim, jaki mógł być. Jeżeli Pan Bóg powołuje któregoś z was, a to jest konieczne, nie wiem czy teraz, ale Czy już teraz, czy nie? Po 7 latach to można by się spodziewać, bo to jest ta pełnia, biblijnie rzecz biorąc, to się można by spodziewać, ale to nie wiem. To trzeba się słuchać uczciwie swojego serca i patrzeć na wspólnotę. Jeżeli kogoś by powoływał do jakiejś takiej służby, do zobowiązania się na stałe, to pięknie. Pięknie, ale nie od razu, nie tak hop od razu się rzucać, tylko najpierw w porządek miłości jest taki, że jeżeli jestem mężem, to się pytam żony. Jak ona to widzi, czy pozwala? Lub i na odwrót oczywiście. Nie? Porządek, dlaczego? Bo pierwszą wspólnotą jest dla większości z was małżeństwo. Ja w moim przypadku jest troszkę inaczej, ale nie do końca, bo się muszę, jeżeli powiedzmy prosi jakaś grupa, jakaś wspólnota, na jakieś stałe zobowiązanie do czegoś, na przykład mnie, no to się muszę zapytać biskupa mojego, jak on to widzi i czy mi daje zielone światło. Nie może być inaczej. To nie jest rodzaj niewolnictwa, tylko dlaczego? Bo przez to też przychodzi błogosławieństwo. Dlatego biskup daje generalnie pismo jakieś, się prosi tak, i biskup najczęściej daje takie pismo, nie ma przeciwwskazań, prawda, za bardzo. Pismo nazywane dekretem albo inaczej, ale to sam papier mało istotny, tylko chodzi o tę moc duchową, która stoi za papierem, a to jest błogosławieństwo. I to jest siła i bez tego... Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wnoszą. Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże. Daremne jest wasze przesiadywanie do późna w nocy. Jeżeli nie byłoby błogosławieństwa, ale tu jest pewien porządek, czyli jest pewien ordo amoris, czy albo ordo caritatis. Porządek miłości w tym przypadku. Więc tą drogą. Jeżeli jest takie pragnienie i chęć, dobrze, to pytać męża, żony. Jeżeli ktoś ma taką kondycję, że ma męża albo żonę, nie? Albo nie, to inaczej. To jest ta. A poza tym, jeszcze inaczej, z taką świadomością konieczną, że wspólnotą naszą jest, że nie my, nie wy, nie wasza grupa, ewentualnie wspólnota, nie inna grupa, ani wspólnota, nie wiem, neokatechumenat, w Duchu Świętym i kościół domowy, kręgi, oazy. Nikt z nas nie ma monopolu, to po pierwsze, i nikt z nas nie jest najważniejszą cząstką, najważniejszą wspólnotą, albo tylko Kościół Chrystusowy. To jest dobre, że mieć to jakoś poukładane w głowie, te sprawy. Nie? Gdzie kto, no, gdzie się znajduje w ogóle, bo to pomaga w identyfikacji, w tożsamości. Gdzie ja jestem, w związku z tym, jakie są moje zadania. Kościół Chrystusowy to jest wspólnota. To brzmi trochę abstrakcyjnie, bo co to znaczy Kościół Chrystusowy? No to znaczy cały świat. No tak, Kościół w naszym rozumieniu katolicki, tak to weźmiemy, nie? Kościół rzymskokatolicki to jesteśmy my, potem parafia. Ale myśleć o tym, jak jest... Duch mówi do kościołów w Apokalipsie. Duch mówi do kościołów konkretne te rzeczy. Więc i z całą pewnością Duch mówi do was, do grupy, do tej grupy właśnie w Kościele Chrystusowym i daje konkretne natchnienia rzeczy. Więc otwartość na działanie Ducha Świętego, potem posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego to jest najmądrzejsze, co możemy zrobić. Nic mądrzejszego nie wymyślimy, a najczęściej przekombinujemy i to jest bałagan wtedy. Pójść za natchnieniem Ducha Świętego. Czyli tak mówi, to jest bardzo dobry zwyczaj nie mówić nie. Właśnie. Dobry zwyczaj. Zobaczcie, są ludzie, którzy są inaczej. Jeżeli szukasz pomocy, to najlepiej jest pójść do kogoś, kto jest bardzo zajęty, zapracowany. Bo on znajdzie czas i pomoże. A ten, który nic nie robi, no nie ma czasu i nie pomoże. Nie? Taka prosta zasada. Prawdziwa, no tak jest. No. I co więcej, nawet święcie przekonany, że on nie ma czasu, ten, co nic nie robi. Nie żeby, niektórzy oszukują, ale inni są tak przekonani wewnętrznie, że on w zasadzie nawet grzechu nie popełnia, bo on jest, zgodnie ze swoim myśleniem, sumieniem, tak biedny jest właśnie. A ten zapracowany zawsze znajdzie. Więc to jest, owszem, takie sprawy jak właśnie nie mnożyć bytów bez przyczyny, jak mówił taki pan w średniowieczu, ksiądz chyba, Ockham, ale nie mnożyć bytów bez przyczyny, to znaczy, że rzeczywiście to ma, wszystko ma swoje granice, bo to namnażanie mogłoby jakiś neurotyzm, nerwowość prowadzić i się, prawda, człowiek no, rozchoruje nerwowo, jak za... Mamy wytrzymałość pewną, każdy. Ale tutaj dlatego to ile można zmieścić, to jest dosyć łatwe do skonsultowania. Trzeba z kimś rozmawiać. Najpierw właśnie mąż z żoną, żona z mężem, potem ze spowiednikiem też, z księdzem, żeby zobiektywizować te różne zobowiązania i te sprawy. Żeby ani nie pójść w jedną stronę, że mi się nie chce, więc z lenistwa, a w drugą w jakieś takie ucieczkę od... w pracoholizm po prostu i w ucieczkę. Nie? Ani w jedną, ani w drugą stronę znaleźć środek. To jesteśmy w stanie zobiektywizować wszyscy. Ale słuchać natchnień Ducha Świętego i najlepiej Panu Bogu nie mówić nie, to jest piękne. To ma sens. Jest taka zasada dla księży generalnie, że nie odmawia się rekolekcji. Jak ktoś prosi rekolekcję, czy jakieś słowo, czy kazanie, czy cokolwiek, w sensie to, co przynależy do służby kapłańskiej, to jest nic nadzwyczajnego. Jest po prostu wpisane w powołanie nasze, to się nie odmawia, nie mówi się nie. Znaczy w tym sensie, że jak są niemożliwe sytuacje do wykonania, trudno, ale normalnie nie mówi się nie. Z tego powodu, żeby być posłusznym Duchowi Świętemu w Kościele, bo to jest najmądrzejsze, co możemy zrobić. Więc służyć. Jak pracownicy właśnie w Winnicy Pańskiej, no i tak samo właśnie zostali zaproszeni. Móc pracować w winnicy pańskiej. Zobaczcie, różnie było. Od pierwszej godziny, od samego rana, a ostatnią godzinę w ciągu dnia, tylko godzinę. To samo wynagrodzenie. Wydawało się niesprawiedliwe dla niektórych. Natomiast jaka jest różnica między nimi? Za denara wszyscy pracowali. Różnica jest taka, że ci od pierwszej godziny dnia mieli to szczęście, i tę nagrodę w związku z tym, że cały dzień pracowali w winnicy pańskiej. Właśnie. Nie? I tego się nie da już zmienić. Bo to, że otrzymali denara, no to jest wszystko pieniężnie się wyrównało. A nawet mniej się zmęczyli. To można by się... Ale nagroda, która jest absolutnie już nie do odzyskania, to jest ci, że cały dzień pracowali. Właśnie tam byli. Wspaniałe. Czyli przy winnicy pańskiej, nie swojej, cały dzień tam byli. Być, a nie być, jest różnica. Na pewno. Spora. Więc takie nastawienie uszu na głos Ducha Świętego, na anioła stróża. Też anioł stróż podpowiada. I to mówię do was, którzy macie doświadczenie modlitwy, więc to jest łatwo, nie można tłumaczyć, że to w związku z tym wyczulenie na głos Ducha Świętego, na głos anioła stróża, jakieś większe takie wrażliwość niż inni. Nie? Ktoś się zapyta, wielu świętych było pytanych, to ciekawe, o to kilku takich, kilku świętych i jeszcze sług bożych. Właśnie, ciekawe, czy wy to wiecie, po której stronie stoi, w sensie, jeżeli tak spojrzeć materialnie, anioł stróż. Z tyłu, po prawej, po lewej. No, nie, no wszędzie to też, ale na pewno, ale ma jakieś konkretne miejsce. Zgodnie z tym opinią niektórych świętych i sług bożych. Po prawej. Tak się, kilku z ich opinia się zbiegła, wyczytałem właśnie, że nie wiem dlaczego, ale widzieli swojego anioła stróża po prawej stronie. Tak. Ciekawe. No, w tym sensie, no, żeby coś takiego wymyśleć na przykład, żeby coś takiego zobaczyć, to jest wielka łaska, jakoś to doświadczenie życia wiary. To nie jest dogmat wiary, nie trzeba w to wierzyć, to tam, że po prawej, tylko prawdą wiary jest to, że jest. A jeżeli się przesunie, to jest z lewej, nie? Jeżeli trzeba, pewnie tak. Zasadniczo jest z prawej. Żeby pod ręką był po prostu, dla praworęcznych, dla lewo może być inaczej. Ale to... Więc blisko w każdym razie. Więc tutaj jest ta sprawa, to wyczulenie na głos anioła stróża, który też podpowiada. dobre rzeczy. I pójść za takimi natchnieniami to jest najmądrzejsza zawsze rzecz, którą wszyscy możemy zrobić. Poza tym, żeby się jakoś tak zapalić też do służby, do jakichś służb, nie? Do gorliwości, to pomyślcie o Panu Jezusie, kiedy mówi: gorliwość o dom Twój pożera mnie. I poza tym z przyjętym zobowiązaniem służbą przychodzą też łaski. Wystarczy Ci mojej łaski. Moc w słabości się doskonali. My tak w praktyce, w seminarium, o tym myślę, wyznaczamy, przydzielamy losowo, trochę nielosowo, przydzielamy różne zajęcia tym studentom, przyszłym księżom. Połowa z nich zostaje księżmi, więc to tak. Ale różne zadania, takie różne, jak elektryk, tam wszystkiego, bo to jest duży dom, więc wszystko trzeba zrobić. I niektórzy po raz pierwszy tam ma styczność z żarówką, prawda, i przerażony, nie wkręcą. Nawet tak, no bywa tak, różnie był wychowany w domu i nigdy nie zmywał, naczyń nie sprzątał, no przeróżne sytuacje. Służby, takie służebne, takie prace służebne i po jakimś czasie najczęściej bywa tak, że odkrywają i są uszczęśliwieni, że nauczyli się, że odkryli sobie taki talent wkręcania żarówki czy inne. Naprawdę takie małe rzeczy, że... Ale, służba, która jest im z góry wyznaczona do zrobienia i mają tego pilnować, ale potem odkrywają o wiele więcej niż tylko takie proste czynności w tym właśnie. I cieszą się. Nie? Więc to można, do tego zmierzam, że za służbą, którą przyjmę, stoi łaska. W związku z tym to jest ubogacenie dla mnie. To jest w ten sposób, że ksiądz, który... Oprócz prywatnej modlitwy i prywatnego życia wiary. Ale ksiądz, który się modli, w sensie tak służbowo, że tak powiem. Nie? Służbowo, że przewodniczy liturgią, modlitwą, etc. Służbowo, że msza święta, spowiedź, sakramenty święte. Jeżeli to robi tak, jak powinno być to zrobione, te wszystkie te służbowe, powiedzmy, to brzydkie słowo, ale niech będzie, to się uświęca po prostu. On służąc prawdziwie, właśnie z zaangażowaniem, służąc w ten sposób, do niego to wraca wszystko, do mnie to wraca po prostu więcej niż mogę dać. Mnie to uświęca, to jest korzystne dla mnie. W związku z tym to im więcej ksiądz częściej spowiada, im częściej się modli wspólnie, to tym lepiej dla niego. Właśnie. To jest w ten sposób o służbie pomyśleć, to wraca. Owszem, zawsze, kiedy zachowam porządek miłości. Bo właściwy porządek. Bo gdybym, załóżmy, tak o służbie księdza, że sprawuję 5 mszy dziennie, co jest zabronione zresztą przez prawo, to inna sprawa, ale sprawuję 5 mszy dziennie, bo wziąłem kredyt na samochód, prawda, i muszę go spłacić. Nie? A przeliczył sobie te 5 intencji, to nie jest to samo co jedna. To jest oczywiste, że go to nie uświęci, ani do niczego nie doprowadzi, tylko do ruiny wewnętrznej, duchowej i tyle. Nie? Jak zabraknie porządku miłości, bo to owszem, to wraca, ale musi być porządek miłości zachowany. Inaczej to jest... Nie? Albo inaczej, gdyby w tych służbach, które powiedzmy w tej grupie, wspólnocie, Pan Bóg nam takie natchnienie daje, żeby służyć i mąż powie, żono, ja bym tak na przykład zajął się, nie wiem, w tej wspólnocie gotowaniem herbaty na przykład, albo czymkolwiek, nie tutaj tej, co tydzień, albo co tydzień modlitwą, ale żona z jakiegoś powodu powie, że nie, nie. Nie, że na niego jest zła i tego dnia złośliwie powie, że nie, tylko w ogóle tak po spokojnym przemyśleniu powie, słuchaj, ja nie chcę, żebyś to robił, nie? Bo chcę, żebyś był w domu, za dużo ciebie nie ma, i są dzieci i jakikolwiek inny jeszcze pomysł. Nie, chcę, żebyś nie chodził, żebyś był w domu, a nie chodził tak często tam. I trzeba się posłuchać żony, nawet z bólem serca, nie? Lepsze to, czy męża, wszystko jedno tutaj, to działa w dwie strony tak samo, to nie ma znaczenia w tym przypadku, w tej pierwszej wspólnocie. Dlatego, że łączy was sakrament małżeństwa, to jest pierwsza wspólnota, najważniejsza dla Pana Boga, o wiele ważniejsza niż wszystkie inne wspólnoty, grupy i służby, jakie mogłyby być. Z bólem serca zostawić i w ten sposób przyjdzie Boże błogosławieństwo i Boża łaska. Ja bym radził modlić się za żonę wtedy spokojnie, czy dla męża, po roku zapytać jeszcze raz. Kto wie, może powoli. Jak zobaczy przemianę w sercu właśnie tym, że mąż jest lepszy, bo się modli, żona jest lepsza, bardziej cierpliwa, święta, bo się modli, to, no to nawet zdrowy rozsądek nakaże, to lepiej, żeby się modlił rzeczywiście, bo to lepsze dla nas, nie? Dla nas wszystkich. To, ale zachować porządek miłości, czasami z bólem serca odłożyć coś na jakiś czas, ma sens. Nie iść na przekór, nie iść w poprzek. Jak właśnie to jest błogosławieństwo, które stoi za tym. To jest ta jedność, żeby byli jedno, prosi Pan Jezus. Mam takie świadectwo w tym przypadku właśnie, że jak stoi za tym moc, świadectwo takiego księdza, który był egzorcystą i sprawował egzorcyzm, i mówił tak, on o tym nie wiedział, sprawuje egzorcyzm, a w tym momencie, kiedy on sprawował egzorcyzm, ksiądz biskup podpisał dokument, dekret zwalniający go z tej służby. Nie? O tym nie wiedział, więc był gdzie indziej i sprawił egzorcyzm. On o tym nie wiedział, ale zły duch wiedział. I go wykpił i wyśmiał. I w ogóle, nie? Mówił, zareagował w ten sposób przez tego człowieka tam biednego, zniewolonego czy opętanego. Była kompletna zmiana. Nie miał władzy. Nie miał władzy. W tym momencie. Potem zobaczył, że to było podpisane i w tym momencie i stracił władzę, nie? Stracił błogosławieństwo. I Duch Święty, czy Duch Święty, zły duch miał go w nosie. Się wyśmiał, wykpił i był w ogóle narażony na niebezpieczeństwo w tym momencie, nie? On sam. Więc to tak, jak za błogosławieństwem Kościoła, nie? Też stoi moc. To jest właśnie to, jest to. W tym przypadku dekret na służbę, nie konkretną, w konkretnej sprawie dla księdza. Stoi moc, stoi Chrystus. I pójść w poprzek czy na przekór, to bez sensu. Nie warto. Bez sensu po prostu. Więc w ten sposób jeden duch, jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Ożywiały właśnie ta jedność wszystkich wierzących. I to, co nas zapala, to jest miłość Chrystusa. Święty Paweł jest takie słowo właśnie łacińskie. Amor Christi urget nos. Czasami tak ładnie coś powiedzieć w innym języku, bo tajemniczo brzmi i ciekawiej może. Ale to samo znaczy. Miłość Chrystusa przynagla nas. Urget nos. I to jest to. W grupach, w wspólnotach, w kościele. Bo to jest paliwo, które się nie skończy. Bo jak zrobię coś ze względów na kogoś, że no, dobrze mi się współpracuje z tą osobą, albo no, trochę jestem na świeczniku, to widzą, podziwiają mnie, podziękują, to się wypali wcześniej czy później, się skończy. Ale miłość Chrystusa przynagla nas, przynaglenie, paliwo, które się nie kończy. To jest perpetuum mobile, prawdziwe, a nie kończy się. Trwali oni w nauce apostołów, bo Dzieje Apostolskie to jest ta księga, najlepiej widać właśnie wspólnotę i służbę i potem kształtowanie się różnych konkretnych służb potrzebnych w Kościele, bo tam się Kościół się tworzy, więc potrzebne są struktury i służby. Zresztą tę mentalność ma święty Paweł. Święty Piotr takiej nie ma w służbie w Kościele. Bo to inaczej troszkę takie, tak spontanicznie bardziej święty Piotr i te rzeczy, tak po żydowsku, ale święty Paweł po grecku, z dobrym wykształceniem, z taką mentalnością właśnie imperialną, że trzeba uporządkować, trzeba zrobić struktury i idzie i zakłada wspólnoty kościoły, nie? Wspólnoty. Zostawia i idzie, nie? No to a propos świętego Pawła tak przy okazji wyszło, nie? To nie było celowane działanie, ani celowe. Ale tak. Ale jest mentalność służby, nie struktury potrzebne, bo inaczej to się by no, rozsypało. A dzięki tej mentalności pewnej ludzkim działaniom, Duchowi Świętemu przede wszystkim, jesteśmy do dzisiaj. Właściwie no, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, no, dzięki temu, że Paweł się odważył i poszedł. Nie? I że konkretne struktury założył, czyli konkretnie dał do służby. Ale trwali oni w nauce apostołu i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i na modlitwach. Rozpoczęliśmy od Eucharystii, o łamaniu chleba i na modlitwie. No to jest oczywiste, że to jest to spoiwo, ta wspólnota. No nie wiem, pytaj się, dobrą rzeczą jest służyć. Dobrą rzeczą jest się zaangażować, zobowiązać. To odpowiedzialność, bo to jest oddawanie siebie, to jest umieranie, to jest poświęcenie czasu, to ma sens. To potem wraca do mnie z łaską Bożą, naturalnie. Jest dobrą rzeczą, błogosławioną i świętą, ale niepochopnie, mądrze się pytać. Pytać i to robić po prostu. We wspólnocie, łamanie chleba, na modlitwy. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele cudów. I ta wspólnota też również wspólnota dóbr majątkowa. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał. To jest bardzo trudne, bo trzeba mieć rzeczy. Tutaj też wy i wszystkie, też, żeby grać, śpiewać i wszystkie inne samochody, żeby przyjechać. Ale to wszystko i samochody wasze i te założone blokady i wszystkie rzeczy, no i te trudności różnego otarcia i te, prawda, samochodów, wszystko, no jednak wy daliście na służbę Panu Jezusowi, Kościołowi dzisiaj w tym konkretnym miejscu. I nerwy, i no wszystkie rozterki daliście na służbę i to kosztuje, bo zresztą każda służba, jeżeli służba jest miłością, tym wyrazem dojrzałej miłości, wiecie, wiemy dobrze, że miłość kosztuje. To jest też ból, to jest cierpienie, to jest krzyż. Każda miłość się wiąże z cierpieniem. Piękne cierpienie z miłości. I skoro to służbę, wy daliście te sprawy i czas, też wasz, właśnie, wasz czas, dzisiaj i nie tylko, na służbę Kościołowi. Marnowanie czasu dla Pana Jezusa w ten sposób wraca, w sposób konieczny wraca wspaniale do nas. Marnowanie czasu dla Pana Jezusa. Bo zasadniczo to, że się spotykać co tydzień i uwielbiacie Pana Boga, śpiewacie, modlicie się, patrząc z zewnątrz, to jest kompletne marnowanie czasu. Dla większości niezrozumiałe. To jesteście szaleni, obłąkani jacyś. To marnowanie czasu. A odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Właśnie. I rośnie. I to jesteście wy. Nie jesteście lepsi od innych z tego powodu, ani ja. My nie jesteśmy lepsi od innych z tego powodu. Nie, nie, to nie jest kwestia do pychy, czy do, że my się modlimy, a inni nie. No to tacy są niedobrzy, a ja taki dobry. Nie jest tak. Ale odrobina kwasu całe ciasto zakwasza. Jeżeli komu więcej dano, od tego się więcej wymaga. To jest właśnie ten, ta oś jest potrzebna. A w tej osi, jaka jest wasza grupa, potrzebna jest oś w sposób konieczny, kogoś to służy, nie? Kto zrobi, przygotuje. To jest konieczne. W każdej wspólnocie, jak w Kościele Chrystusowym, pojawi się moment, że właśnie na kimś, tak jak na Piotrze i apostołach, na kimś trzeba się oprzeć w sposób stały i pytaj się uczciwie w sumieniu, jeżeli Pan Bóg takie daje ci natchnienie, służ, gorliwość o dom twój pożera mnie, służ, będę służył, serwiam, to nie bój się tego, tylko w porządku miłości. Zapytaj, porozmawiaj z mężem, z żoną, jeżeli jesteś sam, to jest łatwiej, nie? Ale zapytaj się, ale w porządku, inaczej, nie warto po prostu odkładać, nie? W sensie nie warto z lęku albo z innych powodów unikać zaangażowania i odpowiedzialności. Dlaczego nie warto? Tak jest moje doświadczenie, ponieważ za służbą przychodzi właśnie łaska. To sam się zubażam wtedy. Po co? To bez sensu. Że sam sobie szkodzę, to jest zupełnie nielogiczne, nie? W porządku miłości. Nie inaczej. W poprzek nie iść, wbrew woli żony, wbrew woli, wbrew obowiązkom, że powiedzmy zaniedbam rodzinę, a się modlę, to jest często bywa takie coś, nie? Że zaniedbuje ktoś rodzinę, się modli, ale nie wiem, nie ma czynów, nie pracuje, nie siedzi i się modli. W życiu kontemplacyjnym, nawet w klasztorach kontemplacyjnych jest robota, ciężka robota fizyczna, harówka. Nie ma czegoś takiego, że ktoś siedzi i tak spędził życie na siedzeniu. Nie? Nie istnieje. W żadnym zakonie kontemplacyjnym, w zakonie pustelniczym i jakim bardzo takim tym. Jest oprócz tego jest ciężka robota fizyczna. Wszędzie. Musi być. Więc warto do roboty. No tak konkretnie. Do roboty.